Ja mam takie dwa drobne ogłoszenia. Tutaj panie prosiły, żeby pościel ściągnąć i wrzucić do koszów, które są wystawione gdzieś tam koło recepcji. I drugie ogłoszenie to, że ofiara podczas przeświętej będzie przeznaczona dla księdza kolekcjonisty i dla współprowadzących. Dziękuję.
Czyli światło tabowe, współprowadzący. Tak? Macie światło? Dobrze.
No właśnie ten Arcmołocik jakoś, on się napracował, ten mikrofon już pewnie na niejednych konferencjach. Niektórzy rekolekcjoniści bardziej...
O tak. Ale... O, teraz.
Sam się trzyma.
Co ja zrobiłem z kartką? Nie wiem. Już, bo sobie zaznaczyłem i wyjąłem kartkę. No ładnie to sobie zrobię.
Ja myślałam, że to tylko ja.
Te? No teraz już. Dobrze. W imię Ojca i Syna Ducha Świętego. Boże Duchu Święty, dziękuję Ci za Twoją obecność w czasie całych tych rekolekcji, za Twoją obecność w naszym życiu, za to, że nasze życie rozświetlasz nasze drogi i sprawia, że w sposób wolny przyjmujemy tylko jedną drogę, którą jest Jezus Chrystus. Jego życie jest dla nas wzorem, przykładem, ale równocześnie Jego życie jest dla nas światłem wśród różnych możliwości wyboru. Jest jedynym dobrem, które świeci wśród chaosu różnych idei, ideologii i błędów. Prosimy Cię, Boże Duchu Święty, abyśmy zrozumieli właśnie to przesłanie o sobie Jezusa Chrystusa, abyśmy już nigdy nie błądzili, nie błąkali się i nie szukali niczego poza Tobą, poza Twoim życiem. Chwała Ojcu i Synowi Duchowi Świętym,
jak była na początku, teraz, zawsze i na wieki wieków. Amen.
W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Na zakończenie rekolekcji znowuż przywołujemy ten obraz, żeby sobie utrwalić obraz drzewa zasadzonego nad płynącą wodą, na takim pięknym strumieniu. Ja jestem drzewkiem, które zasadzone jest w Bogu i ciągle wszystkie soki z Niego. Po prostu On jest moim życiem. Właśnie w tym obrazie drzewa zasadzonego nad płynącą wodą wiemy, że to drzewo nie ma innej wody, jak tylko Ducha Świętego. Chociażby chwaliło swoje listeczki, kwiatuszki, to jednak to wszystko jest owocem tego, że jest zasadzone nad płynącą wodą, że jest zanurzone w Bogu, Duchu Świętym. Właśnie to jest piękny dar, cudowny dar pięćdziesiątnicy. My jesteśmy wszyscy jako chrześcijanie dziećmi pięćdziesiątnicy. I o tym zapomnieliśmy. Byliśmy tacy dobrze zapomnieć. Ale to jest zdumiewające, że ta amnezja dotknęła miliardów ludzi. Ta amnezja. A przecież jak czytamy Dzieje Apostolskie, to właśnie pierwotny Kościół żył tylko rozkazany Ducha Świętego. apostołowie nie poszli nigdzie bez pytania Ducha Świętego, czy nas Pan posyłasz, gdzie nas posyłasz. Nie działali swoją mocą i swoją inteligencją, tylko mądrością i mocą Ducha Świętego. Dlatego jeśli podejmowali jakieś decyzje, to najpierw była modlitwa i post. I wtedy dopiero, kiedy jako wspólnota usłyszeli głos Ducha Świętego, dopiero wtedy szli. My dzisiaj mamy niestety akurat tę przywarę, że Pana Boga przyjęliśmy, tak, ale nie do auta, który będzie tylko na przyczepkę. Pan Bóg na przyczepkę. To znaczy, tak, a to my Panu Bogu pokazujemy kierunek. To my wybieramy drogę. To my planujemy, dokąd, do jakiego celu. A tam siedzieć na przyczepce. Brzydko to wygląda. Władcę świata, mojego pana, szefa mojej firmy, sadamy. Nie obok siebie. Proszę?
Za kierownicą,
ale pan może ten mnie wskazywać. On jest mózgiem podróży. Nie musi siedzieć na kierownicy, bo jednak szofer, no szofer to jednak musi się trochę natrudzić. Kazanie dobrego. Dobra. A właśnie chodzi o to, i to uświadamiam wam w takich prostych obrazach, dlaczego się tak w naszym życiu źle dzieje. Bo Pan Bóg jest gdzieś z tyłu. I dlatego to my podejmujemy błędne decyzje. Sami cierpimy, ale potem, no, podjęliśmy złe decyzje, no tak, ale ci są winni. A ja musiałem już ten błąd pociągnąć. I tak jest właśnie, dzieje się z Kościołem. Naprawdę. Ja dziękuję Panu Bogu za to, że On mi nastukał tutaj do głowy. Jeszcze mi dalej stuka i proszę, żeby mi dalej stukał, ponieważ mam ciągle tę tendencję starego człowieka, żeby po swojemu robić. Nie zapytać, nie pomodlić się, nie porozmawiać, tylko po swojemu. I tutaj taką rzecz, no to wstęp jest. Mało czasu, ale bardzo. Czas jest Pana Boga. Pamiętam taka sytuacja niedawno. I to takie błędy robimy kardynalne, aż śmieszne. Myślę sobie, Panie Boże, nie pokażę już więcej tego. Bo się wstydzę siebie i tych swoich decyzji. No ale naprawiam. Otóż w 2004 roku dyrektor Caritas zaproponował, że są wolne pokoje w budynku Caritas, że mogę tam zamieszkać. Ale po prostu płaci się za mieszkania jako użytkowanie dożywotnie. Czyli po prostu niższa cena, no ale wraz z śmiercią to mieszkanie przechodzi znowuż na diecezję. No i tak radzę się jednego księdza starszego. On się starszy, to mądrzejszy. Czy powinienem to zrobić? No, ja mówię, słuchaj, to wszystkie pieniądze przepadną. No rzeczywiście, no to szkoda, bo to może się potem jakoś rodzinie, jakimś takim moim siostrzenicom, albo ich dzieciom, albo ich wnukom może się da. Wreszcie pada za, i odmówiłem, za dwa lata przychodzi mi światło już nie od dyrektora, tylko światło od Ducha Świętego po moim tym nawróceniu w Brazylii, że jednak dobrze by było mieć mieszkanie właśnie nie w bloku, bo w bloku mieszkam, tylko tam, gdzie była kaplica, przecież ja potrzebuję Pana Boga, przecież no, takie jeżdżenie po różnych kościołach i na godzinę, no nie wychodzi, no takie śpieszenie się, żeby mieć Pana Boga blisko, na święty sakrament. No i tak. Przychodzi mi światło na modlitwie, No właśnie ta wątpliwość przychodzi, no ale te pieniądze przepadły, nie? A tutaj pieniądze przepadły. A Pan mi mówi tak, no przecież tutaj na ziemi będzie żył tylko do śmierci. A że ja sam na to nie wpadłem. Tyle lat wykształcenia, studiów i że na taką prostą myślę Pan. I to było tak wyzwalające, no właśnie w czasie modlitwy Duch Święty tak mocno przemówił, że ja po prostu sam z siebie się śmiałem i wstydziłem się. Mówię, Panie Boże, ile lat Ty będziesz jeszcze moją głupotę znosił? Nawet takiej prostej rzeczy nie potrafię logicznie do niej dojść, do takiego wniosku, że człowiek jest tak związany z duchem tego świata, bo wszyscy ludzie mówią, trzymaj, trzymaj. Jak masz dużo, to mniej jeszcze więcej. Trzymaj. Tego krew leci, bo to ten, trzymaj. Trzymaj. No bo tak wszyscy mówią. No to ja nie mogę inaczej postępować, bo wszyscy tak postępują. I to jest właśnie ta nasza bieda, takiego zniewolenia duchowego. Właśnie jest coś takiego, jak właśnie ta ciemność świata. No bo wszyscy tak robią. Wszyscy. No nie wszyscy. Jest bardzo dużo ludzi, którzy tak nie robią. Na przykład ja poznaję, w Lublinie poznałem bardzo, bardzo dużo małżeństw, to młodych małżeństw. I to chwała Panu, to są ludzie naprawdę nowi, którzy po prostu nie mają w swoich domach telewizora. Nie mają. Bardzo dużo młodych małżeństw decyduje się. Dalej. Wiele młodych małżeństw nie używa internetu, znaczy nie dopuszcza dzieci. I na przykład znam dwie rodziny, które też nie mają internetu. Mają takie stare komputery, które nie byłyby w stanie przyjąć dzisiejszych. Tak jest z lat 90. Ale mogą pisać tam podstawowe rzeczy. Dlatego, że mają małe dzieci. Postanowił, że dopiero jak dzieci skończą 6 lat, dopiero wtedy pojawi się internet w domu. Dlaczego? Powiedział mi, wiecie dlaczego? Nie tylko ze względu na dziecko.
Złodzi czas.
Złodzi czas. Po prostu oni się boją swojego lenistwa. Jedno małżeństwo mi mówi. Bo my widzimy u naszych rówieśników, co jest. No, wiadomo, dobrze jest, jak dziecko jest cicho. No to trzeba mu coś dać. No i tak mu się komputerek i tam bajki. Dziecko ogląda, już jest tego nałogowcem. Na okrągło ogląda bajki. Nieraz jakaś bajka się spodoba. Jedną bajkę ogląda cały dzień. I tak od początku. To już jest nałóg. To nie jest dobre. I oni wiedzą, oni mówią, jak przychodzimy z pracy, i dzieci nasze spłoknione kontaktu z nami tulą się do nas, przychodzą, ale też i brzeszczą. My nie mamy naprawdę komputerka, żeby im dać i żeby no to spokojnie, tylko po prostu przychodzimy, tulimy i jakoś to wszystko idzie, ale się nauczyliśmy funkcjonować inaczej. To jest dla nas o wiele trudniejsze, ale wiemy, że my chcemy zbudować życie tych naszych dzieci wolne, od nałogów, od zniewoleń. I to jest jedyny czas, kiedy tym dzieciom możemy dać ciepło. Także rodzi się coś takiego pięknego i chwała Panu. Także to nie jest tak, że wszyscy tak robią. Ale jest duża pokusa. Ja nawet uległem niedawno pokusie, byłem na rekolekcjach, przyznam się. Pewne parafii. No i tak, z wieczorem będzie godzina 20 czy 21. Włączyłem telewizor, chociaż nie oglądam od kilku lat. No ale już mi się nic nie chciało. No to się wsiadłem na telewizor. Człowiek jest słaby, ja wiem, że jestem słaby. Dlatego na szczęście nie mam telewizora. Jak pokusa przychodzi, no to gdzie? Iść do sklepu, kupować, czy do sąsiada. No trochę za dużo rzeczy po drodze. A więc widzimy, że musimy mieć tutaj świadomość naszych ograniczeń. Ale Pan Bóg nas za żadne ograniczenia słabości nie gani. Tylko po prostu nas zaprasza do tego, żebyśmy z Niego czerpali mądrość, światło. On chce nas wprowadzić. I chciałbym, żebyście pamiętali z tych rekolekcji jedną podstawową rzecz. To jest naprawdę podstawowa. Pan Bóg nie szarpie nikogo. Idzie z Nim. I dlatego to, co dzisiaj rano w medytacji wyszło, żeby postawić ten krok, tę decyzję podjąć, to chodzi o decyzję początkową. Właśnie tego przyjęcia, że Bóg w Twoim życiu jest. I że Ty jesteś oczkiem w Jego głowie, że Cię kocha. Chodzi o decyzję początkową. Ty nie możesz mieć wszystkiego od razu. Naszym powołaniem nie jest bycie doskonałym. Doskonałość jest tylko w Bogu. I tę doskonałość możesz czerpać tak, jak czerpie się wodę, ale moi rodzice mówili tak. Ja mówię, idź tam przepilnuj krowy, żeby się za dużo nie napiły. No, potem takie beczki. Idź przepilnuj konia, żeby naraz po całym dniu pracy był spragniony i on potem konie chorują. Idź przypilnuj, żeby za dużo wody się nie napił. Dlatego wydzieramy. My też nie jesteśmy w stanie Pana Boga pomieścić. Dlatego chodzi o to, żeby być cierpliwym. I właśnie tym jednym z owoców Ducha Świętego, które wymienia właśnie święty Paweł, w liście do Galatów, w wersecie 22, 23, to jest cierpliwość. Czym jest cierpliwość? Cierpliwość, żeby ją najbardziej, jakby ci, którzy są polonistami, to by mi tutaj pomogli, żeby oddać etymologicznie po grecku jest to makrotimia, coś takiego. Po polsku...
Zmizja.
Jak?
Zmizja.
Tak. Zaraz właśnie. Sprawdzę tutaj w mądrych książkach. Tutaj napisałem makrotumia. Makrotumia. W każdym razie w języku polskim oddaje się to obok słowa cierpliwość też długomyślność. Dlatego, że cierpliwość dotyczy jakiejś zdolności rozkładania sobie czy planowania w czasie pewnych rzeczy. Nie wszystko możemy mieć od razu. Człowiek musi się nauczyć w swoim właśnie życiu, że większości rzeczy nie możemy mieć od razu. I ta cnota cierpliwości jest bardzo ważna. Dlatego, że my jako ludzie bardzo bez tej cnoty robimy wiele błędów. Jak czegoś nie mam, nie mogę osiągnąć, to rezygnuję. Na przykład kiedyś rozmawiam z takim kandydatem do seminarium lubelskiego. Już nie pamiętam, gdzie go spotkałem, czy to były jakieś rekolekcje, czy coś. On mówi, że się wybiera do seminarium. Pojechał do seminarium, no potem go szukałem, no tam pytałem się, bo to taki... Pytam rektora, czy jest taki, a taki kandydat, taki. Wydawał mi się ciekawy człowiek. No niestety nie. A dlaczego zrezygnował? Przecież tak wyglądało na to, że ma powołanie. On myślał, że seminarium jest 5 lat, a to się dowiedział, że 6. To dla niego za długo. niecierpliwość. Jak sobie założysz te 5 lat, to nagle się dowiadujesz, że jeszcze jest ten 6. No ludzie. Tak nie można. Tak nie można. Niecierpliwość. Także długomyślność to jest właśnie taka umiejętność widzenia, że pewne rzeczy potrzebują dojrzewania. Czyli ja muszę sobie uświadomić, że ja muszę dojrzewać. Że ja nie mogę wszystkiego zrozumieć i pojąć od razu. Na wszystkich kierunkach są studia, które trwają kilka lat. A jeszcze dzisiaj właśnie poznaję ludzi, którzy po prostu uzupełniają te studia, bo to dlatego, że chcą doskonalić swoje umiejętności. I właśnie niecierpliwość jest bardzo złym doradcą. Dlatego trzeba modlić się o łaskę cierpliwości. Ludzie po prostu rezygnują z czegoś, co domaga się od nich wysiłku, ale nie tyle wysiłku takiego właśnie, że to jest ciężkie, tylko że to wymaga długiego czasu. Na przykład nauka języków. Komuś nie wychodzi. Ktoś nie ma zdolności językowych. No to od razu rezygnuje. Od razu rezygnuje. Niektórzy po prostu, no po prostu muszą dłużej. Ale jeżeli, dajmy na to, dla nas umiejętność taka podstawowa, to jest po prostu, żeby się posługiwać, jak jadę na przykład do jakiegoś kraju, staram się po prostu nauczyć tak z tego podstawowego, jak to się nazywa, to jest rozmówek, żeby się tam dogadać z ludźmi. Oni się cieszą, że ja mówię w ich języku. Oczywiście, kiedy zadałem mi pytania, robię dobrą minę. Tak jak jeden z moich znajomych, jak pojechał do Szwajcarii, do tej części niemieckiej, jak był w hotelu, to na wszystko odpowiadał Danke. Ludzie pytali coś tam, Danke. Jedno słowo znam, Danke. Był bardzo, bardzo uprzejmy, bardzo wdzięczny za wszystko. Na razie mówię o niecierpliwości, za chwilę powiem o tym, czym jest cierpliwość. Ale to przez kontrast, dlatego że każda cnota ma swoją wadę jako przeciwieństwo. Otóż w Stanach Zjednoczonych kiedyś byłem jeszcze właśnie w czasie studiów moich, kiedy byłem w Rzymie, to wykorzystałem to, dlatego że z Polski było się trudniej dostać niż z Rzymu wtedy. Akurat i wizę mogłem dostać w ambasadzie polskiej bez problemu do Stanów Zjednoczonych. I samolot był połowę taniej niż w Polsce. Tak dalej. No w każdym razie sprzedniane są dobre rzeczy. Pojechałem do Stanów Zjednoczonych. Pan Bóg mnie zaskoczył kilkoma rzeczami, ale spotkałem, akurat w tej parafii, do której pojechałem, spotkałem pewnego człowieka młodego, którego kiedyś spotkałem w Polsce. Tak jakoś też w czasie rekolekcji. I zdziwiłem się. No, na koniec świata jedziesz i tu nagle ktoś mi mówi, cześć, stary druhu. Któregoś dnia dowiaduje się, że ten mój kolega jest w szpitalu. Zdziwiłem się, młody człowiek, wysportowany w szpitalu. Co mu się stało? Wypadek? No mówię o wypadek. Ale za wiele mi nie powiedziano, więc pojechałem do szpitala. On leżył do mnie w chmurze. Ja mówię, co się stało? A on mówi, wiesz, muszę wyhamować. Przyjąłem dwie prace. Jedna w dzień, a druga w szpitalu jako pielęgniarz w nocy. I trzy dni temu, bo on trzy dni spał. Trzy dni temu po prostu na skrzyżowaniu ja zasnąłem. Samochód przejechał przez skrzyżowanie. Na szczęście noga spadła z pedału i samochód się zatrzymał. Nic mi nie stało, ale kiedy próbowano mnie ratować, po prostu ja się nie ruszałem, myślałem, że umarłem. A ja po prostu miałem tak wycieńczony organizm, przez wiele miesięcy nie spałem. Łapałem tak po godzinie snu. Chciałem się po prostu dorobić, tak jak wielu Polaków, którzy przyjeżdżają do Stanów Zjednoczonych, od razu chcą mieć to, co starzy Polacy, którzy tam są, na co dorabiali się przez 20 lat. Tutaj ludzie chcą w ciągu 2 lat. Ja też chciałem po prostu sobie kupić dom. Ja mówię, no i widzieliśmy, co teraz z tej nauki? No, kupiłbym sobie trumnę, a nie dom. No, a teraz muszę zmienić swoje życie. Ja mówię, to ty nie masz rozumu? Ty musisz się porównywać z innymi. I rzeczywiście to, co mnie zdumiewało wśród właśnie tam Polaków, przybyły wtedy, to był końcówka lat 80., to była ta powszechnościowa ta imigracja, że wielu miał po 2 etaty, wiele osób, a on miał jeszcze sobie dorabiał, czyli 3 pracę, no 3 prace już. To jest ta niecierpliwość, to jest to nieliczenie się z własnymi ograniczeniami, to jest brak obejmowania swoim umysłem całego życia. My musimy wiedzieć, na czym nasze życie polega. A tajemnica naszego życia jest po prostu w naszym sercu. Oto pani Joanna, urodzona tutaj na Śląsku. Spotkałem ją w Niemczech. I ona miała bardzo trudne życie. Najpierw jako młoda dziewczyna, po prostu jej mama chorowała. Obłożnie była chora. Potem, kiedy wyszła za mąż, jej teść zachorował. Opiekowała się teściem i pracowała. Potem zachorował jej mąż. I ona przez całe życie tylko opiekowała się między pracą a chorymi. I ona po prostu mówiła, że w tamtym czasie ona zrezygnowała z modlitwy, bo nie miała czasu. Chociaż. I czuła się bardzo nieszczęśliwa. Kiedy przyjechała do Niemiec, jak już wszyscy pomierali, ona pojechała do tam z rodziny niemieckiej, poznała taką koleżankę z odnowy w Duchu Świętym, która zaciągnęła na takie rekolekcje odnowy życia, odnowy wiary, tak. Ona przeżyła właśnie oczyszczenie, uzdrowienie i mówi tak, kiedy mówiła to, do mnie opowiadała to z płaczem, z łzami radości. Mówi, ja 60 lat przeżyłam i Pan Bóg wszystko mi zabrał, te wszystkie krzyże, cierpienia. Teraz mam zupełnie nowe życie. I ja za każdy dzień Panu Bogu dziękuję tego nowego życia. Jestem tak szczęśliwa, że ja mogę zaczynać od początku. Że mogę w kwiecie wieku czuć się jak nastolatka. Że ja mam taką radość życia. Bo ja tak sobie popsułam życie przez to, że ja mogłam nie chodzić do pracy. Ponieważ moja rodzina bardzo bogata. Ale chodziłam. No ale było jeszcze gospodarstwo. Jeszcze gospodarstwo, że mówię. Sam. Bo jakbym się pokazała sąsiadkom, sąsiadom, że ojcowi, zresztą moja matka ciągle mówiła, no nie zostawię tej gospodarki. Ja tak ciągnęłam. Chociaż to był straszny krzyż. Mówi, moja głupota, że ja tyle naukładałam na sobie krzyży, ale kiedy właśnie umarł mąż, wtedy postanowiłam, że muszę coś zrobić, zacząć od nowa życie. Całe życie zmarnowałam, harowałam jak głupi osioł i nie wiem po co i nigdy się nie zastanawiałam przez 60 lat, po co to robię.
Aż dzisiaj się dziwię. Dlaczego ja się nad tym nie zastanawiałam, tylko harowałam jak zwierzę. W ogóle bezmyślnie. Przecież mogłam przynajmniej tą gospodarkę zostawić. Bo potem mąż, który był Bożym, który mówi, sprzedaj to, przenieśmy się gdzieś do innego domku. Sprzedaj tę gospodarkę. Nie, ja uważam, że głos mojej mamy za grobu mi nie pozwalał na to, żeby się rozstać z tą gospodarką. Co by mama powiedziała? No co by powiedziała? Takie dziwne ambicje, jakieś chore. I ja stałam się niewolnicą głosu zmarłych. Którzy już tam po prostu swobodnie u Pana Boga pląsają, a ja tutaj ambicje swoje, swoje rzeczy. I mówi tak właśnie i na rekolekcjach w Norwiale Duch Święty mnie tak dotknął. Pokazał mi, że jest nowe życie. Że w ogóle wszystko można wyczyścić. Można odciąć się od wszystkiego. Od tych wszystkich błędów, zniewoleń, ambicji, szukania chwały u ludzi. Od tego niesienia ciężaru wbrew sobie samemu. Tylko żeby ludziom pokazać. Nie Bogu. Ja mówię, ja w ogóle nie myślałam o tym, żeby Bogu pokazać. Tylko żeby ludziom. Ja uczyniłam z ludzi bożków. Oni stali się dla mnie ważniejsi niż ja, niż Pan Bóg. A teraz zmieniłam życie. I właśnie ona była codziennie na mszy świętej. Codziennie. Pani Ładna. Byłem u niej, jak już potem przygotował. Ona była niesamowita, bo jak ten człowiek nawrócony. No i opłaciłem już grób. Opłaciłem już grób, tak żeby rodzina nie musiała, ona tam miała w Niemczech rodzinę, żeby nie musiała płacić za nią ani tam państwo. Przecież ja mam pieniądze. Opłaciłem grób na 20 lat, a potem mnie przekopią. To było takie, bo przecież humoru, tak? Bo po prostu jak się z nią było, to niektórzy myśleli, no ale to wariatka, no po prostu wariatka. A ona po prostu była nawrócona. Ona po prostu miała lekkie serce. Ona do tej rzeczywistości podchodziła. Jak ludzie ją kochali, dlatego że ona po prostu... Ja u niej nie widziałam, ale ludzie też dawali się ze sobą. Mieliśmy takie spotkanie Stowarzyszenia Kobiet, Frau Gemeinsche. One miały co tydzień mszę świętą. I jak ja oczywiście jej nie było, to te panie mówiły, jak ona nas buduje. To jest nasza perełka. Ona ma taką radość życia, taką wdzięczność za wszystko. Ona wszystkim, co dobre, się cieszy. Ona nas tą radością, wdzięcznością za wszelkie dobro nas tak rozpala, mówią tak, nas jest 120 kobiet, ale takiej duszy jak ona to nie ma. No co Pan Bóg potrafi zrobić? Z takiego człowieka wracha stwarza piękną księżniczkę. No właśnie to jest to, że my niejednokrotnie właśnie tacy jesteśmy. Przywiązani do naszego zdania, uparci. Nie chcemy pójść ani o krok do przodu. I dzięki Bogu tutaj jest akurat moja rodaczka. Jedno to może potwierdzić, jeśli nie wierzylibyście. To tak. Mój tato bardzo lubi, no teraz już nie czyta, ponieważ niestety stracił wzrok, lubił czytać książki. My jako dzieci w jednej izbie siadaliśmy po łóżkach, na krzesłach i tato nam czytał powieści. Tam ogień żywo skakał, mama przygotowywała jadło, też słuchała, a tato czytał powieści. I to tacie zostało i nie zostało, bo ja w szóstej klasie szkoły podstawowej to byłem takim czytelnikiem, że przeczytałem wszystko, co było w bibliotece szkolnej, przeniosą się do gminy.
A tam same stalinowskie.
Nie, samych stalinowskich nie było. każdym razie mój tato zawsze młody duchem. Zawsze. Kiedy ja już w Lublinie mieszkałem, on mając 82 lata, mówi: słuchaj, ja dzisiaj pójdę, zwiedzę muzeum, bo tego, bo dawno już nie byłem, ale to jeszcze za 30 lat temu. No dobrze, tato. On znał wszystkie kościoły. On każdego dnia odwiedzał. Ponieważ już po 80 mógł jeździć za darmo, bez biletu, więc jeździł autobusami jak wariat. I tak, każdego dnia był w innym kościele na mszy świętej. Oczywiście sobie tam wypisywał, tak, wszystko znał. I czytał bardzo dużo książek. I czytał od właśnie od lat 60., jak ja dziecko pamiętam, zawsze był przewodnik katolicki, zawsze była gazeta katolicka. Chociaż tak jak mówiłem, moi rodzice byli bardzo ubodzy. Ale gazeta katolicka zawsze była. Na sprawy Boże zawsze miałem pieniądze. Dla Pana Boga to na pierwszym miejscu. I kiedyś mój tato, który miał poukładany dzień, tam jemu się nigdy nie nudziło. On miał poukładany dzień, on miał na modlitwę, na lekturę, na wyjazd do kościoła. I któregoś jak podchodzi do okna, z kuchni patrzy, mówi: wiesz, synu, jednego nie rozumiem. Mówi: tutaj tyle ludzi na tych, siedzi na tych ławkach. Od wczesnej wiosny do późnej jesieni. I tak plotkują i gniją i marnują życie. Mówi: gdzie ten rozum, który Pan Bóg dał ludziom? Gdzie ten rozum? Przecież mogliby pójść do kościoła, pomodlić się. Pan Bóg by dał im mądrość. A tak obracają te głupoty z różnych stron. I mówi: gdzie to? I mówi: tak, ludzie już umarli za życia. I nie wiedzą, że są martwi. Ja mówię: no tato, no co zrobisz? Jak czego Jaś się nie nauczył, tego Jaś nie będzie umiał. Nie będzie umiał człowiek. A mój tato Jan. I wtedy tato mi powiedział taką wspaniałą rzecz, zresztą bardzo często rozmawialiśmy o tym. Mówi: ja, synu, zawdzięczam twojej mamie, a mojej żonie, Regince, on tak nazywa, Regince, łaskę nawrócenia. Ja bym też z daleka od kościoła, on w Warszawie się wychowywał. Dorasta. Dla mnie te sprawy to były zupełnie obce. I kiedy twoja mama płaczem, błaganiem mówiła: chodź do kościoła, chodź do kościoła. Kiedyś po prostu żal mi się jej zrobiło, że ona przeze mnie płacze. I zaczęłam po prostu chodzić ze względu na nią. Ale nawet nie wiedziałem, kiedy Pan Bóg mi dał łaskę wiary, że ja Jego tak zapragnąłem, że zawsze, jak przychodziłem na mszę świętą, to zostawałem z Nim, żeby porozmawiać. Chyba że kościele mnie wygnał.
Zamykając.
I rzeczywiście mój tato taki był. Pamiętam, jak tato wychodził z kościoła, ja wracałem jako ministrant, taty jeszcze nie było. On się modlił za rodzinę, za dzieci, za siebie, za świat, za Polskę, za kościół, za kapłanów. I kiedyś mówi: aj, ci moi koledzy to są nie do naprawienia. Tak mnie zdenerwowali. Czekali na mnie, bo jakoś mieli sprawę. Mówi: co ty tam długo tam robisz w tym kościele? A on mówi: a co, nie wiecie, kto jest tam? Nie wiecie? A już dalej mnie tłumaczyłem, bo taka głupota. Właśnie to jest to. To nawrócenie, ono daje nam zdolność widzenia tak jak Bóg. I wtedy my jesteśmy w stanie zauważyć, co jest ważne w życiu, jaką drogą iść. A najważniejsze jest to, co czytałem właśnie z tego SMS-a Debre. To nie chodzi o to, żeby się martwił o drogę. Ty zawsze jesteś na dobrej drodze, jeśli jesteś z Bogiem. I ty do wszystkiego dojdziesz. Musisz być bardzo cierpliwy. Bardzo cierpliwy. Musisz być bardzo cierpliwa. Ale po prostu na drodze Chrystusa. A wszystko w twoim życiu będzie się układać. Bardzo dobrze. Pomyśl. Tylko chodzi o to, żeby nie uważać, że chodzenie po grzęzawisku jest niczym się nie różni od chodzenia po bitej drodze. Żeby nie udawać tego. Po prostu Panu wszystko uprości. Ja jako właśnie teolog, dogmatyk wiem, że my bardzo często się boimy Pana Boga, dlatego że mu się to wszystko wydaje takie trudne. A ja dzisiaj robię się coraz bardziej prosty i dziecinny. I chyba jako teolog, dogmatyk i wykładowca teologii sam nie mówię trudno chyba, nie? Ale nie znaczy, że wszystko powiem. Bo ja tylko daję wam chleb. Ale już sami musicie to pogryźć, przetrawić. To już tej roboty za was nie zrobię. Także zaraz już tej roboty nie zrobię. I ufam, że na taką współpracę was wszystkich stać. Dobrze. Teraz jeszcze miałem do tej kolonce, ale to na spotkaniu tym końcowym. Na dzieleniu się świadectwa. Dobrze. Pomódlmy się. Boże, Trójcy Święty, jedyny, Ojcze, Synu i Duchu Święty, uwielbiamy Cię za wszystkie dzieła Twojej dobroci. Uwielbiamy Cię za to, że nas stworzyłeś na swój obraz i podobieństwo, że możemy rozumieć to, co do nas mówisz, że możemy Twoje objawienie przyjmować i stosować je w życiu, że Ty nikogo nie zawodzisz, ale że zawsze jesteś z nami na wszystkich naszych drogach. Dziękuję Ci za to, że jesteś cierpliwy wobec nas, że masz cierpliwość pomimo tego, iż my bardzo często odrzucamy Twoją propozycję, Twoją drogę, ale Ty zawsze na nas czekasz, bo jesteś Bogiem wiecznym, jesteś Bogiem miłości. Nigdy nie zostawiasz swoich dzieci na drogach, które oni sami wybierają według siebie. Prosimy Cię, aby Twoje słowo owocowało w naszym życiu, aby nasze życie stało się zupełnie nowe, nowe w Duchu Świętym. Chwała Ojcu i Synowi Duchowi Świętemu,
jak było na początku, teraz, zawsze i na wieki.